Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. 18:05.
Profesor Zbigniew Bargielski jest dzisiaj moim gościem. Kompozytor, pedagog, no i też prawnik. Dobrze mówię?
No prawie, że. Prawie, że, bo studiowałem na UMCS-ie w Lublinie. Studiowałem chyba 3 lata.
To miał być ten poważny zawód, tak?
No tak, po ojcu, bo ojciec był rejentem, więc tak, nie wiem, kto zadecydował, że ja też powinienem tym... Ale to były już drugie moje wyższe studia, dlatego że pierwsze studia wyższe, czy studium wyższe, studia wyższe, to była chemia.
Jeszcze chemia?
Dlatego, że ja zdałem maturę, nie chwaląc się, miałem 16 lat, no i coś trzeba było ze mną robić, a w związku z tym, że ja sobie przeprowadzałem takie na własną rękę eksperymenty w szafie u ojca, mało nie paliłem sobie oczu, no więc niby okazało się, że mógłbym na chemię pójść, tylko że to była chemia organiczna, której mnie uczono na pierwszym roku i bardzo mi nie odpowiadała, a poza tym względów zdrowotnych, nie wiem jakich jeszcze, w każdym razie doszedłem do wniosku, że jednak, że to nie, no ale, no więc, no, no prawo, no i mimo, że byłem zupełnym głąbem, tak to się mówi, głąbem, jeśli chodzi o matematykę, to w ogóle, że mnie przyjęto na chemię, to jakiś cud pierwszy, a drugi cud, że właśnie bez specjalnego przygotowywania zdałem na prawo, ale to nie znaczy, że byłem jakoś specjalnie uzdolniony, bo byłem zupełnie no, przeciętny i chyba tak nie zostałem, ale nie, no po 3 latach był dylemat, dlatego że ja równocześnie chodziłem do średniej szkoły muzycznej w Lublinie, więc to już było poza Łomżą oczywiście, w Lublinie, no i skończyłem tę średnią szkołę muzyczną, grając na fortepianie, no i była sprawa tego typu, że byłem zaciętym melomanem i chodziłem na wszystkie koncerty filharmonii, czy ta muzyka mnie aż na tyle pociąga, żeby przerwać, czy właśnie nie dokończyć moich studiów prawniczych, czyli jechać, nie wiem, do Warszawy, bo to była najbliższa wyższa szkoła muzyczna, czy jednak ten dyplom, jeśli chodzi o prawo, czy robić i do dnia dzisiejszego. Nie wiem, czy słusznie postąpiłem, że zerwałem moje, czy przerwałem, czy nie dokończyłem moich studiów muzycznych, bo...
Prawniczych,
przepraszam.
Muzyczne to pan dokończył.
Tak, a muzyczne, a to też różnie bywało z tym. Ale to trzeba by tak chronologicznie może, ale z chronologią też nie jestem tak.
A to prawo cokolwiek panu dało
po
tym
życiu? Tak. Oczywiście nie chcę się porównywać z wielkimi mistrzami, ale powiedzmy Lutosławski studiował bodajże matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. A jeśli chodzi o moje prawo, no to jeśli chodzi o logikę myślenia, nie wiem czy działania, ale w każdym razie myślenia i taką pewną precyzję, to niewątpliwie, to nie były lata stracone, no ale zdecydowałem, że jednak muzyka jest silniejsza i to był pierwszy mój błąd w życiu.
Błąd w życiu, że pan wcześniej nie poszedł na studia muzyczne, czy
nie,
pierwszy,
że
jednak pan się poddał?
Tak, ale to byłaby wtedy zachęta, czy w momentach jakichś na przykład zwątpień, na przykład to wtedy mógłbym jako prawnik działać, a tak już nie było wyjścia, bo już tylko ta muzyka została i tak została.
Czyli odciął sobie pan drogę prawniczą,
tak,
możliwości robienia kariery prawnika, bo muzyka tak wciągnęła pana profesora.
No tak, rzeczywiście. Oczywiście, no to było jak najbardziej naturalne, bo ja przypominam sobie, że chodziłem nie tylko na koncerty filharmonii w Lublinie, bo to wszystko w Lublinie się działo, tylko ja chodziłem na próby z orkiestrą.
To najciekawsze.
Najciekawsze. I właśnie. I to mnie aż tak pociągało, że dyrektor ówczesnej filharmonii, ówczesny dyrektor filharmonii lubelskiej, pan Andrzej Cwojdziński, zezwolił mi chodzenie na te próby i ja sobie przesiadywałem i rozkoszowałem się tym, co słyszałem i to była moja pasja. Oczywiście to, co mówiłem o prawie, o jakichś tam prawniczych takich, nie miałem specjalnych skłonności, co to było przyjemne, ale nie było pasjonujące.
Thank you. A dlaczego akurat kompozycja?
Wie pani, zapowiada się na długą czy dłuższą rozmowę. Dlatego,
myślał
że ja...
pan, panie profesorze, że pan tak mi tutaj ucieknie po 5 minutach?
Tak.
Niestety.
Ale jednak jestem przyciśnięty do muru. Nie to, że niechętnie nie wracam, tylko po prostu nie wracam do takich spraw już dawno przeszłych. Ale ja jeszcze będąc uczniem średniej szkoły muzycznej w Lublinie, a jednocześnie już studentem UMCS-u, jeśli chodzi o Wydział Prawa, ja po prostu sobie komponowałem w domu w późnych godzinach nocnych. To znaczy sobie studiowałem różne podręczniki, Kazimierza Sikorskiego, harmonia, kontrapunkt. No i...
To Biblia wręcz.
Biblia,
muzyczna.
Tak. Ale to później wydawało się, że to jest nie do przełknięcia, ale to przełykałem zupełnie jakoś gładko. I na własną rękę to wszystko robiłem. I tu z tym się łączy pewien fakt, że kiedyś zwróciłem się właśnie do wcześniej wspomnianego już Andrzeja Słodzińskiego z takim pytaniem, czy nie chciałby przejrzeć moich kompozycji, które piszę. I on przejrzał i skierował mnie do Związku Kompozytorów Polskich w Warszawie, żebym nawiązał kontakt ze Związkiem Kompozytorów.
A na jaki skład wówczas pan pisał?
To już na orkiestrę.
To a jaki już to już?
Nie, to nie był jakiś taki pseudo Chopin, czy jakiś nawet, powiedzmy, Szymanowski. Nie, to już byłem bardziej zaawansowany nawet w tych działaniach. No i rzeczywiście ja przesłałem swoje utwory na wskazany adres i zostałem zaproszony po pewnym czasie, żebym się zjawił w Warszawie. Zjawiłem się i akurat trafiłem, jakieś było, nie wiem, chyba spotkanie zarządu głównego, dlatego że były same tuzy, bo był Bert Lutosławski, no, Kazimierz Sikorski, Serocki, no i inni jeszcze wielcy, bo tylko wielcy byli. I pierwsze pytanie, które mnie zadał właśnie Kazimierz Sikorski, który zapytał się mnie, gdzie pan kończył wyższą szkołę muzyczną.
A to jak przyjemnie.
Prawda? Ja byłem zdezorientowany, powiedziałem, panie profesorze, ale ja nie kończyłem, ja dopiero kończę średnią szkołę muzyczną, a ja kompozycji nie studiowałem, a jeśli to na własną rękę, na pana podręcznikach zresztą. No w każdym razie było takie to lekkie zaskoczenie. No i już nie opowiadam szczegółów, w każdym razie zapytano się mnie, czy ja chciałbym mieć jakiś kontakt może z profesorem Tadeuszem Przeligowskim, który od czasu do czasu odwiedza Lublin. Nie wiem dlaczego, ale tak było. No i ja powiedziałem, że oczywiście, no jak najbardziej będę zaszczycony. Skontaktowałem się z profesorem Szeligowskim, który też był obecny na tym zebraniu, a Szeligowski zaproponował, że no, on od razu przeszedł na formę ty, prawda, że zresztą byłem smarkaczem. To przyjeżdżaj od czasu do czasu do Warszawy, jak ja prowadzę swoje zajęcia, to jeszcze, powiedzmy, jako wolny słuchacz nawet, jeszcze nim zrobisz swój dyplom w średniej szkole muzycznej, no to będziesz uczestniczyć w tym. No i rzeczywiście było tak, że przyjeżdżałem od czasu do czasu, powiedzmy, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące. Pamiętam, że kiedyś właśnie siedząc tam z innymi już studentami, Szeligowski zaprosił mnie, no, że może bym coś tam zagrał, może swojego. Wiem, że wtedy napisałem jakąś sonatę fortepianową i grałem z takim zapałem na tym fortepianie, że po prostu ukazała się krew na klawiszach. Zraniłem się w zapale świętym. Jakiś klawisz, rzeczywiście, to tak było, to nie jest bajka. Także była krew na klawiszach, ale sonata coś w rodzaju stylu Bartoka, tak jakbym określił później. No i bardzo pięknie. Rezultatem było to, że tych wszystkich działań, że przyjęto mnie bez egzaminów wstępnych do Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.
Dziś naszym gościem jest profesor Zbigniew Bargielski. Do rozmowy powrócimy po wysłuchaniu fragmentu jednej z kompozycji naszego dzisiejszego gościa.
Thank you.
Jak profesor Szeligowski żył, był pan jego studentem, nie?
O, nie tak prosto. W moim życiu to nie jest...
No to rzeczywiście słyszę, że
tak.
Nie chodził pan na skróty.
Tak, zresztą dyplom robiłem w Kielcach, nie w Lublinie, dlatego, że ja miałem jednocześnie już dawno maturę za sobą, przecież studia na Wydziale Prawa, a w Lublinie było liceum muzyczne, więc ja chodziłem tylko na przedmioty muzyczne, w związku z tym ja nie mogłem zdawać w liceum muzycznym, tylko tam, gdzie była średnia szkoła muzyczna, o ile sobie przypomina, to tak właśnie było. Najbliższa była w Kielcach i zdawałem egzamin na, jeśli chodzi o fortepian. Zresztą dyrektorem owej szkoły był ojciec Dębskiego, obecnej gwiazdy polskiej. Bardzo miły pan i tam zdawałem egzamin na fortepianie. A jeśli chodzi o Szeligowskiego i te dzieje późniejsze, ja spodziewałem się, że będę w klasie Tadeusza Szeligowskiego, ale ku mojemu zdziwieniu przeczytałem, że jestem w klasie profesora Piotra Perkowskiego.
Też dobrze.
Nazwisko też niezłe, bym powiedział, więc moja satysfakcja też była duża i przez rok chodziłem na zajęcia. Te zajęcia były prowadzone w sposób dziwny, bo to były zajęcia, mimo że z kompozycji, zajęcia zbiorowe, to znaczy, że tam gromadzili się pewnego dnia adepci nawet z różnych chyba lat kompozycji u niego, tudzież niekiedy jakaś ładna dziewczyna zjawiała się, teoretyczka.
I co,
ale ja nie wiem, czy ja mam o tym opowiadać, bo to już takie rozdrabnianie
zasady kompozycji przedstawiał pan Perkowski?
Nie, właściwie to były luźne rozmowy, bardzo bym powiedział towarzyskie. No, ale właśnie tutaj chodzi o finał tych moich zajęć z profesorem Perkowskim, dlatego że po odbyciu tych studiów pierwszego roku na kompozycji, egzamin z kompozycji oczywiście, no i wychodzi profesor Witold Rudziński, który mówi, panie Zbigniewie, taka dosyć nieprzyjemna sytuacja, bo profesor Perkowski zaproponował, żeby usunąć pana z listy studentów. Profesor Perkowski nie miał żadnych zastrzeżeń w stosunku do mnie, tak mi się wydawało. Naprawdę, nie było żadnego sporu, nie było jakiejś scysji, nic nie wskazywało na to, żeby taki wniosek został zgłoszony, w związku z tym byłem zaszokowany zupełnie, ale profesor Rudziński od razu mnie pocieszył, powiedział, ale panie Zbigniewie, ja pana chętnie przyjmę do swojej klasy. I tutaj popełniłem wielki nietakt. Bo zamiast przyjąć tę ofertę, tym bardziej, że miałem zajęcia z profesorem Rudzińskim, miałem instrumentację i bardzo dobrze się spisywałem, szczerze mówiąc, pochwalę się. No, jakoś dyplomatycznie nie odpowiedziałem na tę ofertę od razu, ale w związku z tym, że oczywiście znałem już Tadeusza Szeligowskiego, po prostu zaproponowałem, jeśli można było w takiej sytuacji cokolwiek proponować, że jednak do profesora Szeligowskiego, z którym zresztą rozmawiając nieco później, zapytałem się, dlaczego do pana profesora się nie dostałem. No ale on jowialny, no słuchaj, no skoro ty nie zaproponowałeś, nie wyraziłeś chęci, no to no tak się stało. I nie znam do dnia dzisiejszego podstaw, dlaczego profesor Perkowski...
Nigdy nie rozmawiał pan na ten temat.
Ale właśnie tutaj nawiążę jeszcze do... Właśnie po kilku latach spotkałem się z profesorem Perkowskim podczas koncertu. To był koncert, może sobie przypominam, w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w sali kameralnej. Tam wykonywano jakiś mój utwór. I po koncercie profesor Perkowski podszedł do mnie i powiedział, panie Zbigniewie, pana bardzo przepraszam za to, co się wówczas
wydarzyło.
Stało, co się wydarzyło. Bardzo pana przepraszam. Myliłem się. Nie wiem, no w każdym razie byłem u Szeligowskiego z tym, że to ma wyglądać na spowiedź, przynajmniej artystyczną.
Ja to nazywam zwierzenia po prostu.
Zwierzenia. No w każdym razie ten wypadek spowodował, że nie wiem jak to ująć, jak to takimi słowami określić, że moje myślenie muzyczne uległo pewnej transformacji. To znaczy założyłem sobie, że będę bardzo ostrożny, bo jeśli mnie wyrzucą po raz drugi, znaczy będzie wniosek o usunięcie mnie, no to koniec, klapa. Więc byłem bardzo ostrożny i byłem bardzo, że tak powiem, w moim nie tyle zachowaniu, przypuszczam, że było nienaganne, ale w moich działaniach artystycznych byłem bardzo ostrożny i po prostu postępowałem tak, jak należy postępować.
A nie tak, jakby pan chciał
do końca? A nie tak, jakbym chciał. I tu był konflikt jakiś wewnętrzny i rzecz charakterystyczna, że w tym okresie, kiedy byłem u profesora Szeligowskiego, właściwie nie napisałem nic, co miałoby dla mnie jakąś wartość, co by stanowiło jakąś wartość, nawet tak myśląc nawet o już perspektywicznie. I później profesor Szeligowski zmarł, ale nim jeszcze zmarł, był rok akademicki, to był ostatni, chyba piąty, jeśli chodzi o moje studia. Ja byłem dosyć zaangażowany, jeśli chodzi o Zrzeszenie Studentów Polskich. Społecznie, tam nie wchodziły w grę jakieś elementy polityczne. Społecznie po prostu byłem tak zwanym działaczem. Nie wiem, może dlatego, że nie mogłem się według mnie rozwijać artystycznie tak, jak
to gdzieś musiało mieć to ujście.
O to chodzi. Właśnie, ma pani rację. Tak. Tak, byłem kierownikiem jakichś obozów artystycznych, tak, byłem członkiem Rady Okręgowej Zrzeszenia Studentów w Warszawie. No dosyć czynny byłem na tyle, że ja z moimi kolegami z Zrzeszenia Studentów Polskich, mowa o Radzie Uczelnianej, postanowiliśmy przeprowadzić ankietę dotyczącą studiów w Wyższej Szkole Muzycznej. Chodziło o opinię samych studentów, co myśleli o tych studiach, co należałoby zreformować ewentualnie, jakie postulaty. Była ankieta anonimowa, zresztą poprosiliśmy o pomoc Pawła Bejlina, bardzo znaczącą figurę, postać, który zresztą wykładał u nas w Wyższej Szkole Muzycznej filozofię. I on pomógł nam tę ankietę jakoś opracować i rozesłaliśmy tę ankietę. Właśnie rozrzuciliśmy. W każdym razie nie chcę tutaj referować, zresztą nie pamiętam, jakiego typu były uwagi studentów, ale tego typu, że ośmieliliśmy się, mówię w liczbie mnogiej, wystąpić na inauguracji roku akademickiego, żeby przedstawić kilka postulatów, które studenci by sobie życzyli. I powtarzam jeszcze raz, to nie chodziło o żadne jakieś polityczne sprawy, tylko takie czysto, nie wiem, studenckie, społeczne ewentualnie. Ale w każdym razie, że sytuacja nie jest, powiedzmy, aż tak bardzo różowa, że należałoby to poprawić. W związku z tym, że to wystąpienie, a mnie wytypowano, czy no tak się złożyło, że ja miałem to referować publicznie, że to wystąpienie nie było uzgadniane z rektoratem, bo przypuszczam, że rektorat z różnych względów by może nie pozwolił na to. Po prostu no ja mimo wszystko wystąpiłem i kilkanaście postulatów przekazałem do wiadomości publicznej, no ponieważ na sali, jak to zwykle bywa, siedzieli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Sztuki, KC, taki był zwyczaj po prostu, szczególnie jeśli chodziło o Warszawę. No więc ja nie wiem, jak odebrali ci ludzie, nie wiem, znaczący, w jaki sposób to zostało odebrane. W każdym razie dla mnie skończyło się dosyć nieprzyjemnie, dlatego że mnie zawieszono w prawach studenta. Chciano mi dać tak zwany wilczy bilet, rozprawa dyscyplinarna. Mogłem wziąć obrońcę, sam się, że tak powiem, broniłem.
No w końcu miał pan za sobą lata prawa.
Tak. Wiem, że Zrzeszenie Studentów Polskich, Rada Okręgowa, wtedy przewodniczącym Rady Okręgowej był chyba Jerzy Kwiatek, który zresztą był później kierownikiem Wydziału Kultury KC. Znałem się i wiem, że bronili mnie, dlatego że oświadczono, że właśnie chciano mi dać jakąś złotą odznakę Zrzeszenia Studentów Polskich. Dzięki temu wybroniłem się, używając nieładnego słowa, w ten sposób, że tylko zawieszono mnie prawa studenta na rok, z tym, że z taką sugestią, żebym nie kontynuował moich studiów w Warszawie, tylko gdzie indziej. Ja wtedy wybrałem Katowice. Także studiując w Warszawie, otrzymałem później dyplom Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach. Thank you.
Tak, te Katowice to chyba dobry pomysł był.
Dobry, bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. To w ogóle były lata bardzo, bardzo burzliwe. W każdym razie w międzyczasie właśnie zmarł profesor Szeligowski. No i no właśnie zgłosiłem swój akces do rektoratowi Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, czy może by jednak przyjęli po roku zawieszenia mnie. Bardzo chętnie to zrobili i studiowałem dalej w klasie profesora Bolesława Szabelskiego.
I otworzył się pan tam już wówczas artystycznie?
Powoli. Bardzo, bardzo, bardzo powoli. Jeśli chodzi o profesora Szabelskiego, no tutaj tak opowiadam trochę historię w ogóle tych luminarzy różnych muzyki polskiej owych lat, który no, znał, że tak powiem, moje dzieje i całą tę historię. Ja dopiero po latach doceniłem jakieś jego wielkie zaangażowanie, serce, dlatego że nie miał jeszcze obowiązku, żeby ze mną się kontaktować, bo ja jeszcze formalnie jeszcze byłem w zawieszeniu, nazwijmy to tak, nie byłem jeszcze jego studentem, ale wiedział, że będę. Przyjeżdżał na zebrania od czasu do czasu na Związku Kompozytorów Polskich i spotykał się ze mną i to była jego propozycja, że będzie mnie odwiedzać i będzie się ze mną spotykać no, w sprawach zawodowych. I czas, chęć spotykania się ze mną, nawet do tego stopnia, że przyjeżdżał do mnie, do domu. Nie w jakimś oficjalnym miejscu, czy w jakiejś kawiarni.
Się nie spotyka na co dzień.
Tego się nie spotyka. To było coś niesamowitego.
O poszukiwaniu, o sensie życia i o wyborach. Dzisiaj fragmenty rozmowy z profesorem Zbigniewem Bargielskim. Ja w ogóle mam takie wrażenie, jak słucham pana profesora i też wcześniej słuchałam pana profesora opowieści o, nie chcę tutaj szumnych nazw używać, typu przyjaźń, ale to chyba tak mogę powiedzieć. W każdym razie o spotkaniach z Witoldem Lutosławskim, że życie pana profesora jest takie trochę naznaczone różnymi ważnymi wydarzeniami. Tak po prostu miało być w różnych sytuacjach.
No właśnie, nie wiem, czy to jest przypadek, czy opatrzność, jak niektórzy mówią, los. W każdym razie to była jakaś niesłychana sprawa. Ja szczerze mówiąc, w tych momentach, kiedy spotykałem się z profesorem Szabelskim, jakoś oczywiście no, było niesłychanie miło, no, byłem wdzięczny, ale tak patrząc z perspektywy na jego życie, na jego czas, na jego zajęcia, że to jest niesłychane, że zechciał cząstkę tego czasu mnie poświęcać zupełnie nieformalnie.
I z własnej inicjatywy.
Tak, z własnej inicjatywy. No i później przez rok studiowałem w Katowicach, to znaczy tam przyjmowano mnie w sposób bardzo przyjazny, no wiedzieli o mojej sprawie, o moich problemach.
Takie rzeczy się roznoszą, panie profesorze.
Tak, no i w gruncie rzeczy chodziłem tylko na zajęcia z kompozycji, z profesorem, który znany był z tego, że nie był człowiekiem rozmownym i jakieś, to mówię to oczywiście bez złośliwości, tylko z jakąś sam sympatią, wręcz przeciwnie, wydobycie jednego zdania to był spory sukces, jeśli jakieś sformułował zdanie, pełne zdanie, którym mógł coś przekazać, a jednocześnie przekazywał. Najczęściej te spotkania odbywały się w ten sposób, że przynajmniej ja tego doświadczyłem, że przynosiłem nuty, jakąś partyturę i profesor bardzo dokładnie penetrował tę partyturę i tylko, powiedzmy, jakieś aprobata, względnie dezaprobata, to się odbywało na zasadzie jakiejś serii jakichś chrząknięć, jakichś takich nieartykułowanych działań akustycznych.
Ale dogadywaliście się, panowie.
Ale w sumie tak. Było bardzo, bardzo, bardzo fajnie, bardzo dobrze.
I co takiego się wydarzyło, że jednak postanowił pan uciec z Katowic aż do Paryża? Znaczy, ja się panu nie dziwię, szczerze mówiąc. Tak. No, Katowice, Paryż.
Ach, nie. Po prostu sprawa była tego typu, że po tym moim wydarzeniu warszawskim ja usiłowałem, oczywiście i po zrobieniu chyba dyplomu w Katowicach, usiłowałem jakoś otrzymać pracę, gdziekolwiek się zahaczyć. Z tym, że no, raczej w Warszawie, no bo mieszkałem w Warszawie, no i jednak i ta sprawa mi zaszkodziła w staraniu się o jakąkolwiek pracę. To znaczy tak, ale w tym ostatnim etapie zawsze było nie. No tak było. Po prostu jakąś kreskę miałem, nazwijmy to tak. No ale jednocześnie brałem udział w konkursie młodych kompozytorów polskich, Związku Kompozytorów. No i tam otrzymałem pierwszą nagrodę na tym konkursie. I nagrodą właśnie był wyjazd za granicę.
A wtedy już publikowano na konkursie swoje prace pod nazwiskiem czy pod pseudonimem? Czy jakimś
Wie
hasłem?
Pani, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie pamiętam. Nie pamiętam, naprawdę nie pamiętam. Zaskakuje mnie pani nawet tym pytaniem, ale nie wiem, w każdym razie oficjalnie zawiadomiono mnie, prawda, że otrzymałem właśnie, że to pierwsze miejsce i jako nagroda mogłem sobie wybierać, nieprawdopodobne, wybierać miejsce moich jakichś studiów takich dodatkowych.
Podyplomowych. A to aż się z tego słucha z zadziwieniem, bo to były lata 60.,
właśnie.
Środek lat 60., tam 66.
Tak, ma pani rację. Tak, no ale taki był regulamin.
I wybrał pan Paryż.
Po prostu to nazwisko, prawda, Nadii Boulanger, no jednak miało swoją, że tak powiem, wymowę. Poza tym też czynnik, no może nie zasadniczy, ale jednak to, że jednak znałem trochę język francuski. No jednak Paryż, no to magia, czar. Ale nie, no wszystkim Nadia Boulanger i tam wyjechałem.
I w Paryżu? Znalazł pan...
No tak, to jeśli chodzi o Nadię Boulanger, różne zdania o niej krążą. Wiem, że nawet w Bydgoszczy kiedyś była sesja naukowa i coś tam zahaczono o Nadię Boulanger, ale przedstawiano ją jako taką przedstawicielkę postklasyczną, taki neoklasycyzm, która bardzo właściwie ukierunkowywała tych ludzi, którzy mieli z nią do czynienia i ja właściwie zaprotestowałem, dlatego że w moich kontaktach z Nadią nigdy nie zauważyłem jakiejś wyraźnej tendencji, że ona chce kogoś naprowadzać na coś, że na jakąś estetykę muzyczną taką czy inną.
Pan dawała wolność.
Po prostu tak, to była zupełna swoboda. Być może w stosunku do innych może zachowywała się inaczej. W każdym razie w sensie takim czysto zawodowym, czyli jak to Francuzi mówią métier, nie miała właściwie żadnych uwag, uważała, że pod tym względem tego rzemiosła kompozytorskiego, na podstawie tego, co przedstawiłem, że sprawa jest prosta, jasna i nie wymaga jakichś uzupełnień. Natomiast dużo mi dały lekcje, tylko spotkania dotyczące interpretacji muzycznej, dlatego że oprócz lekcji kompozycji, które były właśnie taką trochę formalnością, takimi rozmowami właśnie bardziej ogólnymi, Nadia w ramach zajęć jakichś ogólnych prowadziła zajęcia z interpretacji dzieła muzycznego, tak to można by określić. I akurat w tym czasie, kiedy ja byłem, akurat chodziło o interpretację muzyki klasycznej, wiedeńskiej, Mozarta bodajże, cały cykl koncertów mozartowskich. I to odbywało się na tej zasadzie, że grono liczących gdzieś około, nie wiem, 20 osób spotykało się u niej prywatnie w mieszkaniu, w jej mieszkaniu. to był salon, to był piękny salon paryski, nawet tak rozbudowany, że tam organy się
mieściły,
niewielkie, ale były, tak, dwa fortepiany i po prostu zapraszani przez nią pianiści, na ogół młodzi, tacy, nie wiem, czy przed dyplomem, czy po dyplomie, czy po studiach, w każdym razie na jej prośbę grali jakiś koncert fortepianowy Mozarta. Drugi fortepian stał dla akompaniatora, który miał udawać orkiestrę. No i Nadia wywoływała kogoś tam z sali, żeby ktoś akompaniował. Oczywiście ja strasznie się tego bałem, bo ja nie byłem przygotowany do takiej gry, jak ktoś mój awista od razu, bez przygotowania. Więc jakoś ominęło mnie to szczęście.
Ukrywał się pan po prostu.
Ukrywałem się, tak, ukrywałem się bardzo. No ale ktoś tam zawsze akompaniował. I taki pianista, solista, no grał na przykład właśnie pierwszą część jakiegoś koncertu fortepianowego Mozarta. No i Nadia po zakończeniu pierwszej części mówiła très bien, mais... bardzo dobrze, ale i tu się zaczynało, i tu zaczynała analizować, ale nie w sensie teoretycznym, tylko czysto muzycznym, po prostu możliwość, mówiąc bardzo krótko, otrzymania największej porcji muzyki z tych nut, które Mozart napisał. Bo to nie wystarczy tylko grać same dźwięki, same nuty, tylko trzeba z tego tworzyć muzykę.
Panu trochę jednak dało te spotkania.
Tak, i właśnie tego typu spotkania, kiedy ja spotykałem się właśnie z taką formą, no nie wiem, jak to określić, w każdym razie przekazywania jakiejś energii, jakiejś siły tym dźwiękom, które pisze kompozytor, nadawanie tym dźwiękom jakiejś siły artystycznej, tak bym to ujął, bo ten wykonawca słuchał, on stał tam, tak, i później prosiła jego jeszcze raz o zagranie tego samego, biorąc pod uwagę pewne wskazówki. Okazało się, że ten Mozart w ogóle stał się jeszcze piękniejszy. I to wszystko dawało mi do myślenia, że właściwie siła rażenia, tak byśmy powiedzieli, jednego dźwięku nawet jest na tyle duża, że trzeba go wziąć pod uwagę, że trzeba wziąć pod uwagę tę nutę, ten dźwięk. To jest nauka, którą, nie wiem czy nauka, czy te wrażenia, które ja wyniosłem ze spotkania z Nadią.
Ale to siedzi w panu, jak pan teraz pisze, komponuje?
Teraz może nie, dlatego że dla mnie to jest codziennością. Natomiast w owym czasie, kiedy ja byłem właściwie w kryzysie, jak ja do niej jechałem, mimo że ta nagroda, prawda, to byłem w kryzysie i ja nawet byłem bliski w rezygnacji z dalszych jakichś studiów, czy w ogóle zajmowania się sprawami kompozycji. Jednak ten cierń, czy nie wiem jak to nawet, ta skaza, po tym Perkowskim, prawda, po tych, jednak ona mnie tak zaciążyła, że ja nie byłem w stanie jak gdyby odzyskać tego wigoru, który na drodze zupełnie naturalnej otrzymałem, nawet sam jak gdyby kształcąc się, rozwijając się. Bo ja w tych moich kompozycjach, które ja jeszcze przedstawiałem panu Swojdzińskiemu i później gremium Związku Kompozytorów Polskich, to ja byłem dosyć zaawansowany, na przykład stylistycznie. To było, że tak powiem, w stylu, nie wiem, Honeggera, Hindemita. To było dosyć spore zaawansowanie i to było tak naturalne. Zupełnie napływało, wypływało jedno z drugiego. I później nagle ten cios, jakiś taki błysk noża, który to obcinał, i ja nie mogłem dojść do siebie.
Teraz jak pan pracuje ze studentami, to pan myśli o tym, jak prowadzić zajęcia, żeby czasami nie zastopować rozwoju studenta?
Tak, ale oczywiście. No, uważam, że właśnie należy zachować w nim tę energię, tę chęć kreacji, właśnie taką naturalną chęć kreacji, a te uwagi, które ja mogę przekazywać, czy te zastrzeżenia w formie bardzo delikatnej, to stopniowo, nie na zasadzie jakiegoś cięcia, po prostu jak gdyby przekazać temu delikwentowi. Jak najbardziej.
Profesorze, a te 2 lata w Paryżu, mówię o tym 66-67, to były takie, powiedziałabym, lata dużego rozwoju pana artystycznego, właśnie poprzez te spotkania z Nadią?
Chyba nie chłonąłem wszystko właściwie, bo na przykład byłem na koncertach, na całej serii koncertów, które prowadził wtedy Boulez w Odeonie. To były koncerty poświęcone muzyce współczesnej i ja uczestniczyłem w tych koncertach. Przychodziłem jako słuchacz po prostu i to była dla mnie jakaś, nazwijmy to, pomoc właśnie w wyjściu z tego kryzysu. I przede wszystkim interesowało mnie to, co dotyczyło muzyki, a oczywiście sama atmosfera Paryża, prawda, przesiadywanie w księgarni polskiej na Boulevard Saint-Germain, prawda, i czytanie Gombrowicza i tych różnych i wierszy i książek zakazanych w Polsce, do których nie było dostępu, to była też dla mnie frajda, także to było rozwój jakiś wielokierunkowy rozwój, powiedzmy. Poznałem się z Szałowskim w Paryżu. Także takie tego typu spotkania ogólnie mam nadzieję, rozwijały mnie i tak szczerze mówiąc, muszę pani powiedzieć, że ja nie jestem takim może klasycznym typem muzyka, takiego zapalonego, takiego w 100%, który żyje tylko dla muzyki. Ja nie mam to sobie do zarzucenia, chociaż niekiedy w chwilach jakichś może gorszych to sobie myślę właśnie, no tak, no ale dlaczego nie zostałeś prawnikiem, prawda, dlaczego nie poświęciłeś się temu czy owemu. Ja nawet krając czy w tej średniej szkole muzycznej, czy właśnie to liceum muzyczne w Lublinie, czy później studiując na Wydziale Prawa, ja miałem zainteresowanie na przykład sportowe, bardzo duże.
Jaka dyscyplina?
Lekkoatletyka. I także nawet tak już anegdotycznie, po wielu, wielu latach spotkałem mojego dawnego nauczyciela gimnastyki w Gimnazjum Zamojskiego w Lublinie. No i tak rozmawialiśmy, no i co ja robię, tak, no powiedziałem, że to, no, no mówi, jako szkoda, jak się zmarnowałeś właściwie, bo tak byłeś utalentowanym lekkoatletyką, bo rzeczywiście miałem osiągnięcia, byłem mistrzem akademickim Lublina w trójskoku, sam uczelni artystycznych, czy miałem najlepszy czas w Polsce w biegu juniorów na 1000 metrów.
Ale jaki to jest krótki zawód.
No, krótki, no, ale satysfakcjonujący. Mało tego, teraz mi się przypomniało w rozmowie z panią, że byłem oficjalnie sędzią sportowym, państwowym sędzią sportowym, z licencją sędziego sportowego.
Ale wielość tych doświadczeń na pewno wzbogacają jedynie pana.
No tak, ale jak człowiek jest już bogaty, to wtedy już jest spróchniały.
Nie zawsze.
Nie zawsze. No może jeszcze nie.
A jeśli jeszcze spytam o ten Paryż, jak egzystencjalnie tam sobie pan wtedy radził? Czy się wtedy nie myśli, jak się jest na studiach podyplomowych?
Nie, nie myśli się. To znaczy miałem stypendium rządu francuskiego. Miałem taki pokoik w akademiku, nazwijmy to tak. Zresztą też to były historie z tym niesamowite. No ale to już należy do innej bajki. Nie, zupełnie. Poza tym byłem tam, miałem takie wsparcie. Mój dobry znajomy czy przyjaciel mojego wuja, który przebywał w tym czasie, czy w ogóle w tych latach w Londynie, bo on nie przyjechał nigdy do Polski, malarz, pan Kosmowski, był dla mnie taką podporą. Chodziłem do jego pracowni malarskiej. Bardzo, bardzo dobry malarz, który zresztą później, że tak powiem, nazwisko, że tak powiem, wzmocnił swoje, no ale tak jak mi powiedział, że no cóż panie Zbigniewie, no cóż, ja teraz mam tyle do zjedzenia, ale już nie mam zębów. Bardzo dobry malarz, w Polsce nieznany zupełnie. No w każdym razie to było takie właśnie, to mówię o tym, wspominam, bo to było takie dla mnie ważne, że ja mogłem sobie prawie że w sposób domowy, mogłem sobie gaworzyć z nim, mogliśmy długie rozmowy na temat właśnie sztuki, malarstwa, muzyki prowadzić. No poza tym Paryż, no mój Boże, tyle było pokus różnych. A to już lepiej o tym nie mówmy. Nie mówmy. W tym czasie moja żona, która była muzykiem, wyjechała z Polski przez zupełny jakiś przypadek do Austrii. Przez Pagard otrzymała ofertę razem z grupą.
Wtedy tylko można chyba było jeździć.
Tak, tylko, oczywiście z grupą skrzypków, którzy bardzo byli pożądani podobno w Innsbrucku. Okazało się, jak przyjechali do Austrii, że to już jest passé, że to w ogóle już za późno Pagard wysłał. No ale jakiś przez szczęśliwy przypadek dowiedziała się, że jeszcze są miejsca w Klagenfurcie i wygrała ten konkurs, tak, i tam w Austrii została i później wkrótce się urodziło dziecko, moja córka, także...
Czyli pan miał już krótką drogę z Paryża do Austrii.
Tak, no przyjeżdżałem, sądząc po dziecku, no to udawało mi się przyjechać jednak. Przyjeżdżać. Więc to są takie rzeczy, które niewątpliwie mają swoje znaczenie, ale nie mniej, tak jak wspomniałem, to był kryzys i ja nie bardzo wiedziałem, co mam robić ze sobą i podczas przyjazdu do Polski, bo przyjechałem z powrotem do Polski, znaczy jakiś czas byłem w Austrii, ale też tam były warunki dosyć niesprzyjające, także ja z moją córką kilkumiesięczną musiałam przyjechać do Polski.
Ale też i z żoną, czy bez żony?
Nie, żona tam została, grała.
Czyli pan przyjechał z kilkumiesięczną córką do Polski?
Tak, opiekowałem się nią przez kilka miesięcy.
Jeszcze artysta do tego? Niesamowite, no. Szczerze mówiąc.
No, tak było. Tak było. Jeszcze pod pieluszkami mojej córki, którą przewoziłem pociągiem, jeszcze szukano, czy tam jakieś bibuły nie ma, czy jakichś tam pism zakazanych nie ma. Ale i tak przemyciłem całego Gombrowicza, bo mnie w Księgarni Polskiej w Paryżu dano mi komplet rzeczy do ewentualnego przewiezienia. No i przywiozłem. No tak, ale w każdym razie to było ten kryzys, tak wracam do tego kryzysu. Rzeczywiście, ja muzycznie nie bardzo wiedziałem, co mam robić. Znaczy, jeśli chodzi o kompozycję, po prostu w jakim kierunku iść. Byłem wytrącony z tego. I rzeczywiście to unadi, właśnie to takie dojście do tego jednego, jedynego dźwięku, od którego należałoby może zacząć coś budować muzycznego, bardzo mi pomogło, bo zacząłem na ten temat myśleć właśnie. Jak to jest, jak tam napisać jeden dźwięk, jak on działa, jak on się rozkłada, a jeszcze do niego dodać drugi dźwięk, to już jakaś kombinacja jest, jakaś ciekawa. Tam powstały zaczątki mojego systemu, w którym ja do dnia dzisiejszego pracuję, tak zwany system centrowy. A propos jeszcze kryzysu, przepraszam, to jest może chaotyczne, ale to jest tyle różnych wydarzeń, zdarzeń, to po prostu spotkałem się z profesor Zofią Liscą, znanym muzykologiem, takim guru, prawda, polskiej muzykologii w owym czasie w Uniwersytecie Warszawskim i myślałem, że może zostanę muzykologiem, może zacznę studia muzykologiczne.
No to chyba jednak trochę nudne zajęcie, jak na pana profesora.
No właśnie doszedłem do wniosku, który powiedziała, że bardzo chętnie przyjmie mnie w swoje ramiona uniwersyteckie, ale doszedłem do wniosku, że no jednak to nie to, że jednak nie to. I wie pani, i ten budulec, który właśnie to ziarno rzucone właśnie przez Nadię, właśnie to maksimum muzyki z minimum dźwięku i później owocowało, że właśnie jakiś ten mój system zbudowałem traktowania dźwięku. No nie wdaję się tutaj w rozważania muzykologiczne, bo nie jestem muzykologiem czy teoretykiem sztuki. W każdym razie to, że ja zaczęło się budować jakieś rusztowanie i na tym rusztowaniu stopniowo zaczęły jakieś przyrastać do tego rusztowania jakieś inne kształty, jakieś pomysły.
I zaczął się objawiać prawdziwy Zbigniew Bargielski.
No powiedzmy, no ten prawdziwy, to ja nawet sam nie wiem, jaki on jest, ten prawdziwy, bo ja też kilka razy może skórę zmieniałem, ale niemniej ten system, o którym wspomniałem, ten centrowy, to jest coś stałego, co było dla mnie budulcem przez wiele następnych lat. Do tego jeszcze doszedł inny system, ale to już nie mówmy o tym. I później kiedyś przyjechałem, bo jednak osiadłem w Austrii, ale to tak na zasadzie po prostu, że, no, że tam było lepiej niż w ówczesnej Polsce i miałem tę możliwość tam bycia, ale przyjeżdżałem do Polski, bo nie byłem legalnie, ale cały czas byłem legalnie. Miałem tak zwany paszport wielokrotny, wydany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. No jakiś nie wiem, dlaczego miałem te fory, nie wiem, czy to można nazwać forami, ale jakoś mnie udzielono tego. No i aż któregoś dnia przyjechałem w przeddzień rozpoczęcia stanu wojennego w Polsce.
A ja przypomnę, że naszym gościem dziś był profesor Zbigniew Bargielski, kompozytor, pedagog, który niedawno obchodził swoje 80. urodziny. Akademia Muzyczna postanowiła uczcić ten fakt, organizując specjalny koncert na cześć nie tylko profesora Zbigniewa Bargielskiego z okazji jego urodzin, ale również na cześć Wojciecha Michniewskiego, znanego dyrygenta i kompozytora, który z kolei obchodzi w tym roku 70. urodziny. A my zapraszamy na koncert kompozytorski. To już w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w Filharmonii Pomorskiej. Kapelę Bydgoszczyzny poprowadzi właśnie rzeczony profesor Wojciech Michniewski, a usłyszymy kompozycję naszego dzisiejszego bohatera, profesora Zbigniewa Bargielskiego. Solistką wieczoru niedzielnego będzie Alina Mleczko, znakomita polska saksofonistka.